Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Sobie zdaję sprawę, że jestem w miejscu wyjątkowym, w miejscu, któremu sam osobiście bardzo wiele zawdzięczam i jestem świadkiem, doświadczam tego wielkiego dzieła. Dziękuję bardzo. Od wielu lat z wielkim szacunkiem i podziwem odnoszę się do tego miejsca, do tego dzieła. Ksiądz biskup Józef Wróbel upoważnił mnie, żebym powiedział ten referat w imieniu zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, zespołu, który został założony przez nieodżałowanego świętej pamięci arcybiskupa Henryka Hozera, a teraz jest prowadzony przez księdza biskupa Józefa Wróbla. I już chciałem zwrócić uwagę na to, drodzy Państwo, że zespół ekspertów do spraw bioetyki już w 2016 roku zwracał uwagę, serdecznie Pani dziękuję, zwracał uwagę na to, że w Polsce nie mamy ochrony genomu. My po prostu nie mamy, póki co nie mieliśmy, nie mamy ochrony genomu i danych genetycznych. I zespół stwierdzał, że ochrona genomu człowieka to w istocie nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Polaków. Minęło prawie 6 lat. W tej chwili już na agendzie mamy kolejnych prac naszego zespołu, kolejny dokument poświęcony ochronie genomu, a ze strony władz żadnej reakcji. Ustawy jak nie ma, tak nie ma. Od lat. I taka jest po prostu bieżąca sytuacja. Proszę Państwa, jeżeli już mówimy o danych genetycznych, dlaczego dane genetyczne to są takie dane bardzo, ale to bardzo wyjątkowe? Ponieważ one mówią o rozlicznych naszych predyspozycjach. Predyspozycjach genetycznych na przykład do nowotworów złośliwych, do różnych chorób neurodegeneracyjnych. Genetyka sportu mówi bardzo wiele o predyspozycjach, o wytrzymałości naszej fizycznej, wydolności fizycznej, ale również o predyspozycjach do ciężkiego przebiegu klinicznego, chorób zakaźnych. Ostatnio wiele słyszeliśmy o odkryciu predyspozycji genetycznej, które dokonało się w Polsce i to jest na pewno duże odkrycie, tyle że musimy o tym mówić w całości, a nie jakby bardzo wyrywkowo. Dane genetyczne pozwalają na doskonałą wręcz identyfikację człowieka. Ja w zasadzie jak wprowadziłem tutaj PESEL, to jest pewnego rodzaju błąd, bo PESEL to jest nic w stosunku do danych genetycznych. PESEL identyfikuje nas tutaj w naszym kraju, ale PESEL nas już nie będzie identyfikował gdzieś na antypodach. A genom zidentyfikuje nas wszędzie. Jeśli za kilka lat, myślę, że nie przesadzam, na dużym lotnisku zostawimy na szklance, na brzegu szklanki odrobinę naszej śliny, a ktoś będzie w posiadaniu naszego genomu, no musi mieć w swojej bazie danych ten genom, to po kilku godzinach władze tego kraju o przybyszu będą wiedziały bardzo, bardzo dużo. Ten kod kreskowy, który my zostawiamy na brzegu szklanki, on sam nie ma wielkiej siły rażenia, bo daje tylko identyfikację. Ale jeśli go złożymy z genomem, to w tym momencie otwieramy klucz do wielkich tajemnic, przynajmniej biologii człowieka. No, Z tego wniosek jest taki, że najlepiej, gdyby jak najmniej osób miało dostęp do naszych genomów. Predyspozycja do zachorowania na chorobę zakaźną, to już mówiłem, ale proszę Państwa, to jest rok 2022, a jeśli ja już w tej chwili zgromadzę materiał genetyczny w probówce, jest taka maleńka probówka, w której rozpuszczona jest DNA, albo zgromadzę go w postaci danych cyfrowych, to ja już mam go na zawsze. W 2050, szczególnie jeśli chodzi o dane cyfrowe, one nie ulegają degradacji, bo DNA biologiczne zdegraduje się po 1000 lat. A nawet po kilku tysiącach, bo można badać DNA z mumii egipskich. W związku z tym, ale po kilku tysiącach lat już nie będzie. Ale dane cyfrowe są niezniszczalne. I w 2050 roku będziemy czytać tę wielką księgę życia już z innym zasobem słów. To jest tak, jak Pan Tadeusz na półce biblioteki, który najpierw sięga po tę książkę Siedmioletnie dziecko, potem jesteśmy starsi, a jak jesteśmy już naprawdę dorośli, to dopiero rozumiemy Pana Tadeusza w pełni. I tak samo będzie, może nie w pełni, ale na pewno lepiej niż wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. I w roku 2100 nawet nie wiem, co będzie można odczytać ludzkiego genomu. Naprawdę, nawet sobie tego dzisiaj nie wyobrażam. Na podstawie danych genetycznych możemy, proszę Państwa, na podstawie genetycznych możemy w tej chwili rekonstruować rysy twarzy. Samych danych genetycznych. To już jest możliwe. Dane genetyczne, proszę Państwa, nie podlegają zmianie. Jeszcze raz wracam do tego. Nie łączmy tych danych z numerem konta, z hasłami, PESEL-em. To się nie zmienia. Z tymi danymi rodzimy się i mogą zostać użyte tysiące lat po naszej śmierci. Wracam do przykładu materiału biologicznego izolowanego z mumii egipskich, ale nie tylko oczywiście. Zawierają informacje nie tylko o nas, ale o naszych przodkach, o naszych krewnych, o kolejnych pokoleniach. Oczywiście nie takie jak nasze, bo będą się po kolei dochodziły nowe elementy, ale one się nie zmieniają. Pozwalają na doskonałą identyfikację człowieka. Umożliwiają, owszem, opracowanie spersonalizowanych leków, ale umożliwiają opracowanie spersonalizowanej broni biologicznej. To jest możliwe. I nie można mówić oczywiście o dobrej broni biologicznej, ale tak wyobrażam sobie optymalną broń biologiczną. Wirus, który będzie tylko eliminował przeciwnika. Mogę go produkować w moim laboratorium, dlatego że tam, gdzie go produkuję, on jest nieszkodliwy albo wywoła katar, zapalenie spojówek i nic więcej. Ale jeżeli go zastosuję kilka tysięcy kilometrów od miejsca wytworzenia, to on będzie już zabijał. Warunkiem, żebym to osiągnął, muszę znać różnorodność genetyczną każdego z nas, jak tu jesteśmy. Muszę to spersonalizować. Proszę Państwa, jak zbierane są dane genetyczne w tej chwili? Jeszcze raz tylko powtórzę, że nie mamy żadnej ochrony prawnej. Żadnej. Jesteśmy bezbronni. Jak one są zbierane? Zbierane są najczęściej, a masowo jest to robione przez Państwa na przykład. Zbierane są w ten sposób, że oferujemy test genetyczny o niskiej cenie. Cena decyduje o tym, jaki test genetyczny wybierzemy. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ciesząc się, że tak mało zapłaciliśmy, jednocześnie darujemy temu, który te testy wykonuje, wiadomości zawarte w 19 tysiącach, prawie 20 tysiącach genów. Czyli to jest taka wymiana, która polega na tym, że pozwalam zbadać Tobie jeden gen, dopłacam do tego, po to, żeby uzyskać dostęp do genomu. I w ten sposób zbieram dane. I to się dzieje obecnie, tu i teraz, i od razu muszę powiedzieć, że to dzieje się w Polsce. Dzień po dniu. Nie tylko w Polsce, oczywiście. Proszę Państwa, swoje oficjalne, ja może tylko powiem, że na początku lipca 2021 roku agencja Reutersa wydała taki bardzo ciekawy materiał dotyczący gromadzenia danych genetycznych w związku i używania ich przez instytucje związane z wojskiem. Ja zachęcam Państwa do zajrzenia do tego dokumentu Reutersa. Nie chcę operować tutaj nazwami, to są potężne koncerny. Dlatego ja poprzestanę na stanowisku Komitetu Genetyki Człowieka, Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, który dość szybko, bo już w końcu lipca 2021 roku napisał: niepokojące doniesienia o masowych nadużyciach danych genomowych przez, proszę Państwa, dalekowschodnie firmy biotechnologiczne. Firmy te mogą sobie pozwolić na znaczne obniżenie oferowanych cen usług dzięki otrzymanym dotacjom rządowym. Materiał biologiczny i dane pozyskiwane są w kilkudziesięciu krajach świata, w tym również w Polsce. Według przybliżonej oceny obecnie w dalekowschodnich laboratoriach może znajdować się około 10 tysięcy kompletnych polskich genomów. Innymi słowy, proszę Państwa, według tych szacunków Komitetu Genetyki Polskiej Akademii Nauk, dane genetyczne kompletne 10 tysięcy Polaków są w tej chwili w posiadaniu, jak to ładnie ujęto, dalekowschodnich laboratoriów. To już jest dużo. W przypadku takiego kraju jak Polska 10 tysięcy genomów jest już reprezentatywne. Ale czy można się przed tym obronić? No właśnie, proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogę o tym dzisiaj publicznie powiedzieć. Można, ograniczając ten proceder wypływu DNA z Polski, bo jednak czy to będzie 10 tysięcy, czy 38 milionów, jednak jest to różnica. No 10 tysięcy to jeszcze, wydaje mi się, nie jest tak źle. Powiedziałem Państwu, że w Polsce mamy brak ochrony prawnej genomu człowieka. Nie mamy ustawy o testach genetycznych wykonywanych u człowieka. Sam pracując na stanowisku konsultanta krajowego wiem, jaka to jest batalia. Kwestia tej ustawy. Nie mamy ustawy o biobankowaniu, czyli nie mamy żadnych regulacji dotyczących gromadzenia danych, ale są kraje, które mają takie regulacje. Na przykład Szwecja, Norwegia, Włochy, jeśli się nie mylę, Estonia. My jesteśmy tutaj swoistym wyjątkiem, będąc całkiem sporym krajem i mając bardzo dobrze, w mojej ocenie, rozwiniętą genetykę. Nie mamy również takich regulacji jakby niższego szczebla typu zarządzenia czy komisji do spraw bezpieczeństwa danych genetycznych. Z tego, co mi wiadomo, może jakaś się pojawiła, ale nie, tego nie mamy. Ja jeszcze latem, proszę Państwa, z tymi po doniesieniu agencji Reutersa chodziłem i do różnych miejsc przekonywałem. Obiecywano mi różne rzeczy i nic się w tym względzie nie zmieniło. Proszę Państwa, musimy rozróżnić dwa rodzaje badań genetycznych. Jeśli my badamy wirusa, to tą kropeczkę, to maleństwo w zakaźnym, potencjalnym materiale, to nie jest to aż takie bardzo groźne. Chociaż teoretycznie tam są również komórki naszego nabłonka, ale jest to materiał zakaźny, materiał, którym potencjalnie zakaźny, którym nie bardzo interesują się osoby, które chcą pozyskać dane. Tego materiału jest bardzo mało. Groźniejszą rzeczą są badania genetyczne, na przykład już predyspozycji. Ja nie mówię, że one nie mogą mieć znaczenia klinicznego. Nie. Ale są to już badania, które obejmują nasz genom. I tutaj wracamy, proszę Państwa, do tego początku, gdzie wykonujemy mały test za cenę oddania całego genomu za darmo. To przypomina wymianę dużych części terenów za jakieś kolorowe szkiełka z historii. Proszę Państwa, w dobie pandemii, kiedy nam potrzebne są bardzo dobre testy i my, to te testy są świetne, my właśnie tracimy ten element bezpieczeństwa, który się nie rozwija, ten element prawny, bo testy uległy globalizacji, materiał jest przewożony, dane są przesyłane. Mówimy o testach na predyspozycje do zachorowania. To jest tak, jak tutaj ojciec dyrektor powiedział, część medycyny, która ratuje nasze życie. Tylko pomyślmy o tym, co jeszcze przekazujemy, wykonując badania genetyczne, badania molekularne, tym, którzy z jakichś powodów je nam oferują. Proszę Państwa, tak jak kiedyś w epoce kolonializmu, kolonializm opierał się na eksploatacji złóż surowców naturalnych, prawda, złota, diamentów, tak dzisiaj takim diamentem jest informacja genetyczna. I ten neokolonializm będzie zawsze najsilniejszy w krajach, które nie mają regulacji prawnych. Proszę Państwa, w Afryce, w której mieszka dobrze ponad miliard ludzi, jest tylko jedno państwo, z tego co mi wiadomo z tych danych z 2017 roku, może to się zmieniło, Malawi, które ma pewne regulacje dotyczące dyskryminacji genetycznej. A to oznacza, że w tym państwie mieszka około 22 milionów ludzi. To znaczy, że miliard ludzi jednak tej ochrony jest pozbawiony. Te dane były gromadzone, są gromadzone i będą na pewno dalej gromadzone. Proszę Państwa, jak możemy chronić nasze dane genetyczne? To może zaczynając od końca. Oczywiście ustawy o testach, o biobankowaniu, no ale to jest jakby już nie do końca nasze zadanie. Natomiast to, co możemy zrobić, to zawsze pytać, jakie jest uzasadnienie do wykonania testu genetycznego, kto go wykonuje, gdzie mieści się to przedsiębiorstwo. To nie zawsze jest takie łatwe do identyfikacji, jak będą przetwarzane, gdzie będą przechowywane. No, to, co w tej chwili możemy zrobić, ale przede wszystkim mieć świadomość o tym, czym dane genetyczne są. Dziękuję serdecznie za uwagę.